Tytuł tygodnia.
Siandor Marai. Dziennik 1943-1948. Wydawnictwo Czytelnik.
Mówi krytyk literacki Maciej Mazurek.
Mądrość i artyzm to są cechy, które charakteryzują tę wielką literaturę, której autorem jest węgierski pisarz Siandor Marai. Pośmiertne życie i popularność tego pisarza, astety, stoika i mędrca świadczy o wielkim głodzie duchowym ludzi, którym nie wystarcza to, co oferuje kultura masowa. Dla mas jest zabawa, a dla pojedynczego, wrażliwego człowieka właśnie jest sztuka. I dla takiego człowieka pisał swoje książki właśnie Siandor Marai. Żył w latach 1900-1989 i jest to autor, sądząc z ilości tłumaczeń na polski, bliski polskiemu czytelnikowi. Może to potwierdzać pewną duchową wspólnotę polsko-węgierską wynikającą z historycznych losów obu narodów. Siandor Marai jest autorem takich wspaniałych książek jak Żar, Księga Ziół, Wyznania Patrycjusza. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miłośników pisarstwa Marajego, wydawnictwo Czytelnik wydaje dzienniki pisarza. Dziennik 1943-48 mówi o wojennych i powojennych losach pisarza i jego rodziny. Wojna, która wkroczyła wraz z armią niemiecką na Węgry. Trzeba przypomnieć, że Węgry do kwietnia 1944 roku były sprzymierzeńcem Hitlera. Zmusiły pisarza do opuszczenia Budapesztu, do ukrywania się przez wiele miesięcy wraz z żoną i szwagierką, ponieważ żona i szwagierka pisarza były Żydówkami. W początkowych partiach dziennika nie czuje się jeszcze wojny. Świadomość grozy sytuacji narasta stopniowo z miesiąca na miesiąc. Dziennik zaczyna przenikać aura, że wszystko zmierza ku jakiemuś strasznemu końcowi. Na szczęście Marajowie przeżywają okupację niemiecką i operację deportacji i unicestwienia węgierskich Żydów.
Czyta Franciszek Walerych.
Rok 1944. Dziś odebrano Żydom wszelką własność. Zamknięto wszystkie uczciwe gazety. Budapeszt jest metodycznie bombardowany, wielu zabitych. Więc i ja na czas nieokreślony, jak ostatnio często powiada radio, przerywam nadawanie programu. Człowiek żegna się z życiem według pewnego logicznego porządku. Najpierw pożegnałem się z mieszkaniem, które pod moją nieobecność spustoszy bomba albo zajmą ją rekwirujący. Potem, co było już bardziej bolesne, pożegnałem się z pracą i warsztatem. Potem porzuciłem dawny tryb życia. Obecnie musimy się przystosować do losu nomadów, żyć w siodle jak dawni Węgrzy i pożegnać się z wieloma rzeczami, które utrzymują nas przy życiu. Pozostaje jeszcze całkowita wolność, ale z widokami na niespodzianki, na nieoczekiwane wydarzenia i na śmierć. Ostatniego wieczoru w Leanfalu wezwałem weterynarza i poprosiłem. Był śmierć u mojego psa Jimmy'ego. Był już stary i bardzo chory, nie wytrzymałby tego wędrownego trybu życia. Podał mu strychninę. Jimmy po 2 minutach umarł. Był wytwornym stworzeniem i zmarł z dostojeństwem. Wyciągnął się w pięknym geście, z gracją jak Pawłowa czy Niżyński w ostatnim poruszeniu tańca. Pochowałem go w ogrodzie pod młodymi drzewkami brzoskwini. Życie jest bardziej walką niż tańcem, powiada Marek Aureliusz, ale nie jestem pewien, czy to prawda. Życie jest najczęściej nie tyle walką, ile męczącym balansowaniem, tanecznym krokiem na palcach pośród niebezpiecznych sytuacji. Żyje w epicentrum trzęsienia ziemi, w samym środku rewolucji. Spustoszeniu uległy systemy prawne, miasta i masy ludzkie. Style umowy nikną w płomieniach niczym słoma. Ludzie giną bez żadnych przewin, jak to zwykle bywa i jak wypada podczas rewolucji. Ich winą jest nie to, że coś tam zrobili czy powiedzieli. Ich winą jest po prostu to, że żyli czy żyją. A to wielka wina. Patrzeć na to wszystko, co się teraz dzieje, teraz, na zawsze, do śmierci, jak sędzia i ofiara w jednej osobie. Można ukarać pojedynczego człowieka za jego uczynki czy słowa, ale nie wolno karać za pochodzenie. Człowieka prześladowanego za pochodzenie spotyka straszliwa niesprawiedliwość i każdy, kto czuje się człowiekiem, musi wyrazić mu swoją solidarność. Pogodzić się z tym, że trzeba cierpieć i umrzeć, to nie takie trudne, ale pogodzić się z tym, że nasi bliscy, przyjaciele cierpią, są prześladowani i umierają, to straszna, nieludzka lekcja i teraz trzeba się jej nauczyć. Jedną z lekcji udzielanych mi przez rewolucję jest odkrycie, że ludzie obawiają się o własną wygodę bardziej niż o własne życie. Klub Pickwicka Dickensa. Powieść, której następnych odcinków wyczekiwano tak bardzo, że umierający nie chcieli umierać, a prenumeratorzy skłonni byli wędrować całe mile do przystanku dyliżansu, który przywiózł kolejny zeszyt. Jeden z największych sukcesów w historii literatury. Nic nie starzeje się tak szybko jak światowy sukces. Minęło zaledwie 100 lat od wydania klubu Pickwicka, a ja, który ostatnio także jestem w pewien sposób umierający, obecnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej jestem skłonny umrzeć, niż zapoznawszy się do końca z treścią trzeciego rozdziału. Coraz głębsze, niepojęte i przejmujące przeżycie, widzieć ślad ręki Boga we wszystkim, co my, ludzie, planujemy i tworzymy w pospiesznej krzątaninie. Czegóż ja jeszcze bym chciał? Zobaczyć morze, odwiedzić Paryż, umrzeć w łóżku, jak Pan Bóg przykazał. A skądże ty wiesz, co przekazał Pan Bóg? Milcz i cierp, że nie rozumiesz jego zamiarów. Shyandor Marai, dziennik 1943-1948. Wydawnictwo Czytelnik.